kolejny fragment Ewangelii Łukasza, bo też on opisuje kolejne w chronologii wydarzenia. Dzisiaj mówimy o życiu Jezusa Chrystusa i o pasterzach, którzy stali się świadkami narodzin Syna Bożego. Nie wiem, czy pamiętamy, ale ostatnim razem na kazaniu zatrzymaliśmy się przy tym właśnie sformułowaniu: nie było dla nich miejsca w gospodzie. I wiemy, że Łukasz użył tego słowa również opisując tą izbę na piętrze, gdzie Jezus kazał uczniom przygotować ostatnią wieczerzę. I wiemy tak z tradycji żydowskiej, jak i generalnie z Pisma Świętego, że Żydzi tą wieczerzę paschalną obchodzili albo w gronie rodzinnym, albo w takim bliskim gronie. Na taką wieczerzę zapraszało się swoich, zapraszało się no, Izraelitów, ale też tych bliskich. Czasami byli to oczywiście sąsiedzi, ale zazwyczaj no, była to taka kolacja, gdzie wszyscy bliscy się spotykali. Jezus kiedyś zapytał ludzi, którzy siedzieli i słuchali Go, kto jest moją matką, albo kto jest moim bratem, albo moją siostrą. I dał sam odpowiedź na to pytanie. To są ci, którzy pełnią wolę mojego Ojca, który jest w niebie. I wiemy dobrze, że Jezus nie klasyfikował ludzi tak, o, ten się nadaje, a ten nie. O, z tym chciałbym jeść posiłek, a z tym nie, bo ten to, kim on jest, że miałbym z nim jeść posiłek. O, ten to, tak, prawda, ten to godny jest, żebym z nim zjadł. Nie, Jezus takich kryteriów nie stosował. Właściwie stosował inne kryterium. On powiedział, że przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Zagubione owce. I rzeczywiście wokół Niego gromadzili się odrzuceni poza margines społeczny, wzgardzeni, wykorzystani, porzuceni, którzy w tym swoim ubóstwie, tej nędzy duchowej przychodzili do Niego z prośbą o pomoc lub szukali tej pomocy w Bogu. I to byli bliscy Jezusowi ludzie. On lubił z nimi spędzać czas, poświęcał im czas. Był dostępny dla nich. I właśnie głównie z tego powodu, że naprawdę różnej maści ludzie się wokół Niego gromadzili. Był nazwany przez przeciwników, tych, którzy Go zwalczali, przyjacielem grzeszników i celników. I wiecie, to był komplement. I tak sobie pomyślałem właśnie, że przy tym stole, który Jezus szykuje, aby spożyć z nami taką wieczerzę, tam będzie miejsce właśnie dla ludzi wszelkiej maści, którzy zdając sobie sprawę ze swojego ubóstwa i nędzy duchowej, przyszli do Niego z prośbą o pomoc. I wiecie, tak sobie pomyślałem, że fajnie by było rozejrzeć się, ilu takich ludzi jest wokół nas. Ilu takich ludzi przychodzi do nas, odwiedza nas, bo czują się bezpiecznie, czują się zrozumiani, czują się wysłuchani i wiedzą, że mogą taką pomoc otrzymać. Pasterze, najniższa grupa społeczna, tak, już o tym mówiliśmy. Mówiąc kolokwialnie, szumowiny, złodzieje, notoryczni kłamcy. Dlatego pobożny Żyd mówił, nie kupuj niczego od pasterzy, bo to na pewno było kradzione. Na pewno za tym stał jakiś ciemny, szemrany interes. Tak samo nigdy w sądzie nie powoływano na świadków pasterzy, bo oni słynęli z tego, że po prostu byli kłamcami. Oczywiście nie oznacza to, że wszyscy pasterze byli takimi ludźmi, ale skądś ta opinia się wzięła i generalnie była to taka grupa społeczna nieciekawa, szemrana. No właśnie, i kiedy czytamy tą dzisiejszą historię, tam są wersety od 8 do 14, on to zastanawia, że Pan Bóg wybiera na świadków takich ludzi. To naprawdę jest, wydawałoby się, od początku skazane na niepowodzenie. Kto miałby ich słuchać? I czytamy, że w tej krainie, czyli w okolicy Betlejem, w jakimś oddaleniu od tej miejscowości w polu czuwali nad stadami owiec pasterze. Najprawdopodobniej, mimo że to jest napisane nad swoimi stadami, to nie były ich stada, tylko po prostu właściciele zlecili im za niedużą opłatę pilnowanie tych stad. I nagle stanął przy nich anioł pański, tak jak nagle stanął przy Zachariaszu, tak jak wszedł niespodziewanie do domu Marii, tak nagle staje pośród nich i nie wiem, jakbyśmy zwrócili uwagę, jak tam jest napisane, chwała pańska zewsząd ich oświeciła, czyli tak jakby oni znaleźli się w samym centrum najważniejszego wydarzenia. Nie patrzyli na nie z boku, tylko chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Tak jak ja tutaj stoję i po prostu z każdej strony stałbym w świetle, tak? A więc znaleźli się w samym środku tych wydarzeń, tak jakby Bóg ich wybrał. Albo pokazuje, już zapowiada, do kogo przyszedł ten nowonarodzony król. Byli przerażeni oczywiście, myślę, że to bardzo cenne doświadczenie chyba. Nikt z nas, nie znam przynajmniej nikogo, kto miał takie doświadczenie, ale to jest zdrowa bojaźń. To jest, wtedy człowiek myśli, no przyjdzie mi się rozliczyć ze wszystkich moich grzechów za chwilę. Ale anioł przekazuje im radosną wieść. I to mi się podoba w każdym przypadku, kiedy przychodzi anioł, to właściwie zaczyna od takiego słowa, nie bójcie się. Bo on widzi, że człowiek jest przerażony, wręcz zlękniony. To jest fajnie, że nie po prostu przekazać wiadomość, tylko przychodzi i on mówi, ojej, nie bój się, proszę, spokojnie, uspokój się. Wszystko będzie dobrze, mam dla ciebie dobrą wiadomość, prawda? Zobaczcie, kto jest, że ludzie religijni, tacy, jak, powiedzmy, tak jak to ludzie są, z reguły boją się, że jak pojawia się taka postać, to coś złego się wydarzy. A tu za każdym razem ten anioł przynosi dobrą wieść. Nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. To będzie dla was znakiem, znajdziecie niemowlątko winięte w pieluszki położone w żłobie. Zostają wybrani, aby jako pierwsi być świadkami narodzin króla. No i co tu dużo mówić, żeby roznieść tą wiadomość, rozgłosić ją wszystkim. I tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście biedny człowiek to jest taki, że chociaż ma niewiele, to zawsze się podzieli. A bogaty często, chociaż ma wiele, to będzie tak dawkował pewne rzeczy. I oni widząc, co się wydarzyło, oczywiście roznieśli to, rozgłosili tę wieść. No właśnie, skoro pasterze byli tak pogardzaną grupą społeczną, dlaczego Bóg ich wybrał? Po pierwsze, bo pasterze byli, wykonywali ten zawód, który wykonywał Dawid, zanim został królem. Coś było na rzeczy, że Dawid zajmował się owcami. Tak jakoś bardzo w oczach swojego ojca nawet nie był dobrym kandydatem na króla, a okazał się jednak właściwy, miał piękne serce. I to nie było przypadkowe, ponieważ prorocy zapowiadali właśnie, jak tutaj nie widzimy, zachęcam, byśmy otworzyli Księgę Ezechiela, rozdział 34, wersety od 23 do 31. Księga Ezechiela, rozdział 34, od 23 wersetu. I tam Mesjasz, ten król, był przedstawiany jako pasterz, a naród jako owce. I czytamy takie słowa proroka Ezechiela. Ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida. Będzie je pasł i będzie ich pasterzem, a ja będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich. Ja, Pan, to powiedziałem, zawrę z nimi przymierze pokoju. Wytępię z ziemi drapieżne zwierzęta, tak że będą bezpiecznie mieszkać nawet na pustyni i spać w lasach. A wujek opowiadał, jak czasami spał w puszczy, tak wujek? Mówiłeś, że las to takie miejsce, które znałeś dobrze i dobrze się w nim odnajdywałeś. A tutaj jest zapowiedź, że będzie można bezpiecznie spać w lesie i złożę na nich i na otoczenie mojego wzgórza błogosławieństwo i spuszczę na nich deszcz we właściwym czasie, a będzie to deszcz błogosławieństwa. Wtedy drzewa leśne wydadzą swój owoc, ziemia wyda swój plon, będą bezpiecznie mieszkać na swojej ziemi i poznają, że ja jestem Pan, gdy połamię drążki ich jarzma i wyratuję ich z ręki ich ciemiężców. Już nie będą łupem narodów, ani dzikie zwierzęta nie będą ich pożerać. Będą bezpiecznie mieszkać, a nikt nie będzie ich straszył. I wywiodę dla nich bujną roślinność, także już nie będą ofiarami głodu w kraju, ani nie będą już znosić zniewag narodów. I poznają, że ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi, że oni, dom izraelski, są moim ludem, mówi Wszechmocny Pan. Moimi owcami jesteście, owcami mojego pastwiska, ja jestem waszym Bogiem, mówi Wszechmocny Pan, tak? Ale również pasterze, ponieważ jeżeli oni, to znaczy, że każdy inny również. Bo skoro są z najniższej grupy społecznej, skoro są najbardziej szemrani, to znaczy, że każdy, kto jest bardziej porządny również, tak? Pan Jezus wręcz powiedział, że przyszedł wzywać do upamiętania grzeszników, a nie tych, co czują się sprawiedliwymi. No właśnie, i potwierdza to hymn, który zaśpiewał ten potężny chór. Do dzisiaj brzmi mi ten połączony chór tu nas w zborze. Pięknie to brzmiało, jak chóry stanęły i zaśpiewały to wspólne wykonanie pieśni. To pomyślcie, jak musiał brzmieć ten refren, gdy cała anielska armia, ci wojownicy zaśpiewali ten hymn: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Jak byliśmy na obozie w Karpaczu, to tam przed nami na górę weszła grupa AA, taka wierząca grupa. No i jak weszli, a było tak, że wejść to była sztuka, nie ze względu na to, że było trudne podejść, ale była całkowita mgła. Więc szliśmy w tej mgle, nic nie widząc, tylko czasami coś dmuchnęło, patrzyliśmy, fuch, zawiało, nic nie widać. Tak szliśmy na tą górę. I zanim weszliśmy, usłyszeliśmy śpiew tych mężczyzn. Jak oni tam śpiewali, wcale to jakoś tam nie było, wiecie, równo, ale to poruszało. Staliśmy, myślimy sobie, co za śpiew, a oni tam z tego serca w tej mgle śpiewali pieśni wywyższające Jezusa za to uwolnienie. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. O czym mówi ten werset? To krótkie zdanie, że Bóg pomimo upadku ludzkości nadal ma upodobanie w ludziach. Nadal są mu bliscy. I to, co robi, robi właśnie po to, żeby zaprowadzić pokój między nim a nami. Ewangelia Łukasza, 15, wersety od 15 do 20 czytamy. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: pójdźmy zaraz do Betlejemu, oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. Wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. To miała być radość całego ludu. Nieważne, czy ten ktoś bardzo biedny, czy ten bardzo bogaty, czy ten, który się czuł niegodny, czy ten, który się czuł sprawiedliwy, czy ten, który był prawdziwie pobożny, czy ten, który był po prostu nieporządny, zły. Przyjście Mesjasza miało spowodować radość w całym narodzie. Czemu? Bo wszyscy zgrzeszyli. Bo wszyscy zgrzeszyli. I każdy człowiek potrzebuje ratunku, który przynosi Jezus, pokoju z Bogiem. I z tych słów, jak tutaj czytamy, jesteśmy zachęceni, patrząc na pasterzy, że powinniśmy zrobić wszystko, być gotowi, by posiąść ten pokój Boży. Wszystko. A oni poszli do Betlejem, poszukali. Tam było wiele takich miejsc i myślę, że wcale nie w jednym była matka z dzieckiem, ale w jednym z nich była matka z dzieckiem owiniętym w pieluszki położonym w żłobie, więc chodzili od tego punktu do tego punktu, no i znaleźli. Trochę im to zajęło. To wiecie, taka weryfikacja tych, którzy nie potrzebują. Machnęliby ręką i odeszli, ale ci faktycznie byli w potrzebie, oni potrzebowali Zbawiciela. A więc powinniśmy zrobić wszystko, by posiąść pokój od Boga, bez względu na koszty i posiadszy dar Boży, co z nim zrobić? Ukryć głęboko w sercu, tak jak zrobiła to Maria, ale też opowiedzieć o tym, czego doświadczyliśmy. I wiecie, tak zastanawiam się, czemu przychodzi nam z trudem opowiadać o Jezusie. Czasami tak się wstydzimy otworzyć usta. Pomyślałem sobie, tak łatwo rozmawiamy na przykład o naszym domu, że dobry dom jest, dobry, tutaj takie rozwiązania zrobiliśmy, funkcjonalny jest ten dom. Mężczyźni lubią rozmawiać o samochodach, rozmawiamy o pracy, jaką mamy, rozmawiamy, nie wiem, o nowych przepisach, wymieniamy się nimi chętnie, a to tak można gotować, a to tak można upiec, prawda? Rozmawiamy o tym, jaki proszek wypróbowaliśmy, jest świetny na plamy, świetny, ale o Jezusie jakoś tak czujemy się skrępowani. I pomyślałem sobie, że jest to, może to być podyktowane tym, że to nasze doświadczenie Bożej dobroci jest takie malutkie. Bo kiedy jesteśmy zaskoczeni Bożą łaską, dobrocią, tak pozytywnie, wow, Boże, taką rzecz czyniłeś w moim życiu, to nie trzeba by nas zachęcać, byśmy o tym opowiadali. I to widać po tych, którzy doświadczyli Bożego podniesienia, Bożego wyzwolenia. Oni o tym mówią, wspominając swoje stare życie i spotkanie z Jezusem. Drodzy bracia, siostry, myślę, że powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by ustawicznie mieć nowe doświadczenia Bożej łaski w swoim życiu. Pamiętam, był taki brat w Olsztynie, kiedy pracowaliśmy tam nad zakładaniem zboru. I on tak trochę uzurpował sobie prawo bycia ważnym w tym nowym zborze. Wypowiadał się bardzo autorytatywnie na pewne rzeczy. I miał wiele bardzo fajnych historii skądinąd. Ale w pewnym momencie zwróciłem uwagę, że wszystkie one kończą się w roku 1948. A mieliśmy rok 2000. Który tam był? No, 2003. I w pewnym momencie po prostu dotarło do mnie, że te historie Bożego działania w jego życiu pół wieku wcześniej miały miejsce. Myślę sobie, rany, 50 lat temu to się działo. A co teraz? I kiedy brakuje nam takiego dopływu Bożej łaski, Bożej dobroci, no to tak bywa, że rzeczywiście nie bardzo mamy o czym powiedzieć, czy to nie jest takie świeże, nie emanuje z nas taki entuzjazm. I myślę, że warto jest to odświeżać. Pasterze byli świadkami narodzin Syna Bożego. Bóg wybrał ich, bo oni potrzebowali. A słuchajcie, jakimi świadkami my jesteśmy. Myślę, że nikt z nas nie powie, o, ja nie nadawałbym się. Taka skromność chrześcijańska by nam kazała może nie wychylać się za bardzo do przodu, jakby pytali, kto chciałby być takim świadkiem. No. Ale summa summarum, gdyby tak kazano, to no, poradzę sobie, a co? Ale jakimi my świadkami narodzin Syna Bożego jesteśmy, mając za sobą świadectwo Jego łaski, działania w naszym życiu, w życiu naszych rodzin. Oglądamy to od lat, widzimy, że Bóg jest niezmiennie dobry. Opowiadajmy o tym. Tak zupełnie normalnie. Ta historia nas do tego zachęca. Amen.